ciemności do światła. O sprawach ważnych, choć wydają się błahe. Z księdzem Marcinem Wiśniewskim rozmawia Maria Górzyńska.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Po dłuższej przerwie chcemy kontynuować temat sakramentów. Dziś będzie to sakrament bierzmowania. I jak zwykle, jeśli chodzi o sakramenty, proszę księdza Marcina o to, żeby nam opowiedział o tym, skąd się wziął ten sakrament, to znaczy, gdzie mamy jego podstawy w Piśmie Świętym czy tradycji w Kościele.
Przede wszystkim jest to sakrament związany z działaniem Ducha Świętego, dlatego jego, można by powiedzieć, takich prekorzeni możemy poszukać już w Starym Testamencie, gdzie jest mowa o wylaniu Ducha. Wiadomo, że nie ma jeszcze w Starym Testamencie formalnego objawienia Ducha Świętego jako osoby, ale jest mowa o Bożym Duchu. I prorocy zapowiadają wylanie tego Ducha na całe stworzenie. I to wylanie Ducha sprawi, że człowiek będzie zdolny do tego, żeby żyć według Bożych przykazań, będzie zdolny do tego, żeby wypełnić Boże prawo swoim życiem, że będzie zdolny do tego, żeby być wiernym Panu Bogu, wiernym przymierzu Bożemu. Więc Bóg niejako daje taki dar, który zmienia człowieka od wewnątrz i sprawia, że człowiek staje się zdolny do tego, żeby żyć w przyjaźni z Bogiem. To jest właśnie ten dar. W sposób szczególny, jako namaszczony Duchem Bożym, jest ukazywany w Starym Testamencie zapowiadany Mesjasz, jako ten, który właśnie będzie nosicielem Ducha Bożego, przyniesie Ducha Bożego na ten świat. Natomiast idąc już nieco dalej do Nowego Testamentu, w Nowym Testamencie znajdujemy liczne zapowiedzi, szczególnie w Ewangelii według świętego Jana, które czyni sam Pan Jezus, zapowiedzi posłania obietnicy Ojca, posłania Ducha Świętego. No i tym takim bardzo ważnym wydarzeniem, wypełnieniem Paschy Jezusa Chrystusa, śmierci, zmartwychwstania i w niebowstąpienia jest moment Pięćdziesiątnicy, a więc ten moment, kiedy Duch Jezusa Chrystusa zstępuje na apostołów. On daje im odwagę, aby wyszli z wieczornika, aby głosili Ewangelię, aby głosili Boże Królestwo i potwierdzali je znakami, tymi znakami właśnie, jak gdyby obdarzał ich zdolnością czynienia cudów, uzdrowień Duch Święty, Duch Jezusa Chrystusa, który uobecnia misję Jezusa Chrystusa, jego zbawcze działanie w Kościele. No oczywiście mamy dużo świadectw w Nowym Testamencie, szczególnie w Dziejach Apostolskich, gdzie przekazywanie Ducha Świętego dokonuje się przez włożenie rąk apostołów i ich modlitwę, aby właśnie ci, którzy są ochrzczeni, otrzymali Ducha Świętego.
W katechizmie Kościoła katolickiego w tych pierwszych słowach dotyczących sakramentu bierzmowania jest powiedziane, że jest to taki sakrament, który uzupełnia te łaski sakramentu chrztu. Na czym polega ta istota sakramentu bierzmowania? W końcu w sakramencie chrztu też już otrzymaliśmy to niezatarte znamię. Tutaj jeszcze raz powtórka, czy no jak to wygląda? Co jest istotą tego sakramentu?
Pewna trudność może w wyjaśnieniu wynika z tego, że ten sakrament został niejako w późniejszej tradycji rozdzielony od pozostałych dwóch sakramentów tajemniczenia, które zawsze jako trzy były udzielane od początku razem, w pewnej jedności, niejako uzupełniając się nawzajem, tworząc pewną jedność. No i odseparowanie bierzmowania od sakramentu chrztu powoduje pewną trudność, bo z jednej strony właśnie mamy świadomość, że jakby w Chrzcie Świętym otrzymujemy pełnię środków zbawienia potrzebnych nam do życia chrześcijańskiego, z drugiej strony jest jeszcze jakieś dopełnienie, uzupełnienie, tak jakby chrzest nie był do końca pełny, ważny. I tutaj pojawia się taki może troszkę zgrzyt też pojęciowy przede wszystkim w takim naszym myśleniu. To nie jest tak, że znaczy to, te słowa, one są oczywiście niedoskonałe, ale są one używane w odniesieniu do bierzmowania, Jest ono czasem nazywane dopełnieniem łaski chrztu, ale chodzi bardziej o to, że przez otrzymanie tego sakramentu wierni ochrzczeni jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem, uczynkiem oraz do bronienia jej. I ten sakrament też niejako uzdalnia człowieka do podjęcia wraz z Duchem Świętym konkretnej misji chrześcijańskiej jako człowiek dorosły, żyjący w Kościele. Więc mojego zaangażowania w Kościół, ale także mojego oddziaływania takiego, można powiedzieć, ewangelizacyjnego, głoszącego Ewangelię, bycia świadkiem Jezusa Chrystusa wszędzie tam, gdzie jestem. Więc ten sakrament niejako, tak jak apostołowie, którzy już doświadczyli śmierci, zmartwychwstania, wiedzieli, że Jezus żyje, spotykali się z Nim, ten Duch Święty niejako ich posyła, daje im taką nową energię, moc, aby oni właśnie z tym doświadczeniem wyszli z Wieczernika i głosili Boże Królestwo. Więc można by tak było troszkę porównać. Tak jak mówiłem, ta trudność, ona wiąże się z tego, że przez to, że w naszej tradycji zachodniej ten sakrament jest udzielany często dopiero młodzieży, jest pewna trudność oddzielenia czasowego i odseparowania niejako w znaczeniu też tych sakramentów, gdzie nie są one widziane w takiej spójnej jedności jako sakramenty wtajemniczenia.
No właśnie, bo katechizm także podaje te dwie tradycje, czyli wschodu i zachodu. Może tylko krótko powiedzmy właśnie, jakie są różnice.
Otóż w pierwszych wiekach bierzmowanie stanowi zazwyczaj jeden obrzęd z chrztem, tworząc razem z nim niejako taki, można by powiedzieć, podwójny sakrament, tak jak wyraził się jeden z ojców Kościoła, święty Cyprian. Wiadomo, że wzrost i taka tradycja, która się wytworzyła, chrzczenia dzieci, sprawiła takie przywiązanie też w tradycji zachodniej do tego, że sakramentu bierzmowania ma udzielać biskup, pojawiła się pewna trudność. Zaczęto chrzcić dzieci w parafiach, gdzie na co dzień nie ma obecnego biskupa. W związku z tym niejako ten sakrament został odłożony na później. Natomiast w tradycji wschodniej podkreśla się bardziej tą jedność wtajemniczenia i sakrament bierzmowania jest udzielany przy chrzcie łącznie, równocześnie, tak jak to było właśnie w pierwszych wiekach. No i zostało to w ten sposób rozwiązane, że tego sakramentu udziela prezbiter, czyli można powiedzieć zwykły ksiądz. Więc nie ma tutaj tej trudności.
Ten obrzęd sakramentu bierzmowania składają się różne znaki. Jako pierwsze jest, może warto wymienić, namaszczenie.
Tym pierwszym znakiem w ogóle to jest znak włożenia rąk. To jest znak biblijny. Duch Święty był przekazywany przez włożenie rąk. Po to, by jeszcze bardziej ten znak daru Ducha Świętego wyrazić, zaczęto posługiwać się olejem, który jest znakiem obfitości, szczęścia, Bożego błogosławieństwa. Oznacza też działanie Ducha Świętego. Stąd sakrament bierzmowania polega na tym, że biskup wkłada rękę na głowę człowieka bierzmowanego i namaszcza go olejem krzyżma, czyniąc znak krzyża i wypowiadając formułę przy pomocy imienia przyjmij znamie daru Ducha Świętego. I bierzmowany odpowiada wtedy amen. Olej jest pewnym znakiem związanym z istotą bycia chrześcijaninem, z tym, że chrześcijanin przez Chrzest Święty jest włączany w misję Chrystusa, który jest Mesjaszem, jest namaszczony, jest posłany, jest Bożym pomazańcem. I także każdy, kto otrzymuje chrzest, staje się uczniem Jezusa Chrystusa, otrzymuje to niezatarte znamie, pieczę, rozpoczęć, zostaje pomazany, przynależy do Chrystusa i zostaje włączony też w misję Jezusa Chrystusa, zbawczą misję Chrystusa, która dokonuje się w Kościele. A więc to namaszczenie oznacza uczestnictwo w misji Jezusa Chrystusa. W związku z tym, że właśnie bierzmowanie zostało oddzielone od chrztu, to kiedyś nie było takiej praktyki, że dwa razy się, jeżeli było bierzmowanie i chrzest, że w ramach sakramentu chrztu było jedno namaszczenie krzyżmem i później jeszcze raz bierzmowanie, jeżeli były te dwa sakramenty udzielane razem. Tylko wtedy było to jedno namaszczenie. Natomiast w związku z tym, że nastąpiło oddzielenie bierzmowania od sakramentu chrztu, do obrzędu sakramentu chrztu jako obrzęd wyjaśniający został włączony namaszczenie krzyżmem na znak właśnie tego włączenia w misję Chrystusa. Natomiast w sakramencie bierzmowania też po raz drugi człowiek otrzymuje namaszczenie olejem krzyżma.
Katechizm nic nie mówi o tym wyborze imienia, no, ale chyba każdy z nas pamięta, że jeśli oczywiście ma udzielony ten sakrament bierzmowania, to że podczas tego obrzędu musiał podać imię, konkretne imię wybrane i tego imienia użył biskup. Co oznacza właśnie to nadanie sobie właściwie imienia, wybór imienia, nowego imienia?
Zazwyczaj było tak w ogóle w tradycji biblijnej, że Bóg wybierając kogoś do jakiejś misji szczególnej w historii zbawienia, zmieniał imię, nadawał nowe imię. A więc w przypadku bierzmowania, tak podobnie jak w Chrzcie Świętym, ale tutaj już chodzi o pewne takie, szczególnie w tradycji zachodniej, już bardziej dojrzałe, dorosłe zaangażowanie, mój świadomy wybór, w odróżnieniu od tego, że do chrztu mnie mogli przynieść rodzice, bardziej świadomy wybór mój pójść za Chrystusem. On też niejako jest pewną zmianą tożsamości. Jest posłaniem mnie do jakiejś misji bardzo ważnej, misji głoszenia Królestwa Bożego. W związku z tym też następuje niejako nadanie mi nowego imienia i to przez Kościół, przez biskupa. Biskup jest następcą apostołów, a więc ja w tym momencie otrzymuję też konkretne posłanie Kościoła, którego przedstawicielem jest biskup. Z drugiej strony oczywiście wybieramy też imię pod kątem patrona, którego jakoś poznaliśmy, chcemy, żeby on towarzyszył nam w naszym dorosłym życiu. Może też już jakoś trochę jest sprecyzowane, są plany na przyszłość, życie zawodowe. Warto też to wziąć pod uwagę, wybierając swojego patrona, żeby on pomógł mi właśnie po Bożemu realizować moje życiowe powołanie, moją życiową drogę. Żeby wszystko, co robię, także moje zaangażowanie w ten świat, było właśnie takim głoszeniem Bożego Królestwa, czasem bez słów, ale przez mój sposób życia.
O skutkach tego sakramentu już cały czas ksiądz mówi w trakcie swoich wypowiedzi. Ja bym chciała zapytać o ten ostatni punkt w katechizmie Kościoła katolickiego. Są tam użyte takie słowa, że podczas tego sakramentu bierzmowany otrzymuje moc publicznego wyznawania wiary w Chrystusa, jakby na zasadzie obowiązku. To znaczy, że rzeczywiście mamy obowiązek wyznawania wiary?
Tak to jest. Człowiek, który otrzymuje dar wiary, nie może się nim nie dzielić. A więc jeżeli ja rzeczywiście decyduję się, to nie jest, wiara to nie jest dar tylko dla mnie, ale to jest dar, który domaga się dzielenia się. I właściwie można by powiedzieć, że im bardziej dzielę się wiarą, tym bardziej ta moja wiara wzrasta. Ja jej nie tracę, ale wzrasta, jeżeli chcę ją ukryć. Można by było tutaj nawiązać do tej biblijnej przypowieści o talentach czy o minach. Ten, kto zakopuje ten swój talent, właściwie nie zyskuje. Nie wprowadza go w obrót niejako. A więc z darem wiary też jest tak, że jak człowiek nie inwestuje tego daru wiary, nie dzieli się tym darem wiary, tylko go gdzieś tam zakryje, chce go przeżywać, nie wiem, w ukryciu swojego serca, wtedy ta wiara nie rozwija się, nie wzrasta. Dlatego tutaj bardzo ważne jest to zadanie i jeżeli uczestniczymy w misji Chrystusa, która wypływa z pragnienia Boga, który pragnie, aby zbawić każdego człowieka, to ja też niejako zaczynam włączać swoje pragnienia, uczestniczyć w pragnieniach samego Boga, czyli ja chcę też mieć w sercu takie pragnienie zbawienia każdego człowieka. Mnie powinno zależeć i to jest pewien obowiązek, pewne zadanie, które wynika z obowiązania wynikające z Chrztu Świętego, ale jest to taki obowiązek radosny. który powinien bardziej wynikać z takiego doświadczenia żywego, że Bóg mnie zbawia, takiej radości, że ja tego nie mogę zatrzymać dla siebie, ja chcę się dzielić z całym światem tym, czego sam doświadczam, co sam otrzymuję za darmo zupełnie jako obdarowanie. Więc bardziej obowiązek, ale na tej zasadzie, że ja właściwie mam taką radość, tak mnie to rozpiera, że ja nie potrafię tego zatrzymać dla siebie, że ja promieniuję wręcz tą radością chrześcijańską i pragnę, aby inni też uradowali się tym, że są dziećmi Bożymi.
Podczas udzielania sakramentu bierzmowania osobie bierzmowanej towarzyszy świadek. Czy to jest taka sama zasada jak podczas Chrztu Świętego, gdzie ojciec i matka chrzestni mają być też takimi pomocnikami w wierze?
Tutaj katechizm podkreśla, że rzeczywiście nie ma to być tylko osoba, która zaświadczy fakt, chociaż jest nazywana ta osoba świadkiem, nie jest nazywana chrzestnym, ale ma ona nie tylko właśnie tą rolę naucznego świadka, który mógłby potwierdzić zaistnienie faktu bierzmowania, ale ma to być osoba, która też niejako wspomaga tego, który otrzymuje sakrament bierzmowania swoją modlitwą, swoją postawę. I ze względu na to rozdzielenie właśnie sakramentu chrztu i bierzmowanie dla podkreślenia jedności tego sakramentu, katechizm zachęca, żeby tym świadkiem sakramentu bierzmowania był któryś z chrzestnych. Więc warto tutaj to zauważyć i podkreślić. Tak jak tutaj właśnie katechizm stwierdza, zaleca się, żeby był nim ktoś z rodziców chrzestnych, by wyraźnie zaznaczyć jedność obu sakramentów. No i mówiąc o świadku, katechizm mówi o poszukiwaniu pomocy duchowej, a więc wyraźnie to zadanie świadka ma wymiar nie tylko taki poświadczający, ale ma według katechizmu wymiar duchowy. Dlatego również od świadka sakramentu bierzmowania wymaga się, żeby to była osoba, która jest wierząca, praktykująca, która też korzysta z sakramentów, nie jest w jakichś tam przeszkodach, nie mogąca korzystać z sakramentów świętych, nie mogąca przystąpić do Eucharystii.
W kościele sakramentu bierzmowania udziela się, powiedzmy, ludziom młodym. To sprawia czasem wiele kłopotów takich chyba duszpasterskich, bo często młodzi ludzie nie są świadomi, po co to w ogóle jest, czy w ogóle jest im potrzebny ten sakrament, tym bardziej, że na pewno część z nich już świadomie nie chce tego sakramentu, może nie chce uczęszczać do kościoła, i wszystko, co z tym związane. Czemu służy ten sakrament? Może nawet w takim wymiarze, powiedzmy, praktycznym, to znaczy, czy jest on nam potrzebny, abyśmy potem mogli otrzymać inne sakramenty?
Znaczy, to jest bardzo przykre, jeżeli byśmy przyjmowali sakrament bierzmowania. Jedyną motywacją byłoby to, żeby później mieć kłopotu przy na przykład zawieraniu sakramentu małżeństwa i żeby mieć, jak to mówią, kwitek, żeby być gdzieś tam zapisanym, zaliczonym mieć, to byłoby to bardzo smutne, bo rzeczywiście jest to wielki dar, dar Ducha Świętego i trudno sobie wyobrazić dojrzałego chrześcijanina. Zresztą katechizm podkreśla, że właściwie powinien chrześcijanin dążyć do tego, żeby nie zatrzymać się na sakramencie chrztu, ponieważ z natury ten sakrament chrztu domaga się bierzmowania. One zawsze były razem jako jedno, jako w całości przeżywane w tajemnicy chrześcijańskiej. Trudno sobie wyobrazić, że człowiek nie chce nic więcej. Natomiast od strony duszpasterskiej jest to rzeczywiście olbrzymi problem. Z jednej strony gdzieś może w kościele na zachodzie jest jakaś taka może większa obojętność, jest mniej ludzi, którzy praktykują wiarę, ale tam z kolei, jeżeli ktoś rzeczywiście przygotowuje się do bierzmowania, ma już troszkę większą świadomość, bo często jest tak, że to nie jest przygotowanie rocznikowe w ramach klasy w szkole, tylko po prostu ci, którzy rzeczywiście uczęszczają na mszę świętą, tylko oni są w stanie usłyszeć ogłoszenie wyznaczeniach, że rozpoczyna się okres przygotowania do bierzmowania i wtedy ci, którzy rzeczywiście praktykują, to oni zgłaszają się, nie jest to sformalizowane ze strony powiedzmy no szkoły czy jakiejś wiekowej przynależności. Jest to bardzo zróżnicowana czasem grupa wiekowa. Jest ogłoszone przygotowanie do bierzmowania i ci, którzy chcą, w nim uczestniczą. Niedawno też rozmawiałem z księżmi i zdarzają się już takie parafie w dużych miastach, gdzie w ten sam sposób to funkcjonuje, że nie zachęca się jakoś na siłę w szkołach młodzieży do przyjmowania tego sakramentu. To znaczy nie ma przynajmniej takiego no, sformalizowanego podejścia, że teraz przychodzi trzecia klasa i wszyscy hurtowo, bo w trzeciej klasie gimnazjum idą do bierzmowania, tylko w parafii jest ogłaszane, że rozpoczyna się przygotowanie do bierzmowania dla klas trzecich. Kto chodzi do kościoła, ten słyszy i ten zaczyna rzeczywiście w takim przygotowaniu uczestniczyć. No, jest dużo mniejsza grupa niż powinno być rocznikowa, ale jest w tej grupie młodzież, która rzeczywiście chce, której zależy. A z drugiej strony ta grupa jest właśnie coraz bardziej też taka zróżnicowana wiekowo. Czasem to ktoś, kto gdzieś tam przemyśli dopiero po jakimś czasie, nie ze swoim rocznikiem, tylko już jako osoba dojrzała, nagle stwierdzi, że ten sakrament bierzmowania chce przyjąć i uczestniczy w całym takim przygotowaniu. I wtedy rzeczywiście jakby kluczem wyboru nie jest wiek przygotowania do bierzmowania, tylko przede wszystkim chęć, pragnienie i jakaś świadomość, że ja chcę ten sakrament przyjąć i wiem, po co on mi jest, przynajmniej w tym takim minimalnym stopniu.
Na tym zakończymy naszą dzisiejszą audycję. Do usłyszenia. Bóg zapłać i szczęść Boże.